Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni został siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły porozrzucał, monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o twój dom mnie pochłonie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. Słyszałem na temat tej sceny już mnóstwo i przeróżnego rodzaju interpretacji, skrajnych i momentami nawet dziwacznych, jednokrotnie się znoszących. No, wiadomo, że po pierwsze, Pan Jezus to nie jest sympatyczny kolega. Pan Jezus nie jest dobry i poczciwy, jak widać, potrafi uruchomić takie energie, które potrafią tutaj niektórych zniszczyć i zmieść razem ze stołami i krzesłami. No i nareszcie to zrobił. Nareszcie pokazał, że z tymi wszystkimi, co nie pasują, to trzeba krótko, na temat, bez zbędnych ceregieli. Słyszałem też oczywiście takie interpretacje, że oto Pan Jezus dokonał jawnego sprzeciwu wobec komercjalizacji religii. Przeciwko tej tandecie i kiczowi, która była zawsze i pewnie będzie zawsze. Przeciwko tym Maryjkom z odkręcanymi główkami, żeby wodę święconą nabrać. Przeciwko różańcom fluorescencyjnym, co świecą w ciemnościach. Przeciwko tym krzyżom z Panem Jezusem, że jak się popatrzy z prawej, to ma oczy zamknięte, a z lewej ma otwarte. I że to wszystko to właśnie to wywalił tych wszystkich ludzi, którzy ten kicz sprzedają. Słyszałem też o tym, że kasjerzy robili za duży hałas, ich wyrzucił, bo w świątyni to musi być cicho i dlatego w kościele trzeba być cicho. Też to słyszałem. U świętego Jana to jest zupełnie inaczej niż u wszystkich pozostałych ewangelistów. Bo śmiechy śmiechami, ale Mateusz, Marek i Łukasz tą scenę umieszczają na końcu działalności Jezusa, a Jan jest zupełnie inny. U Jana to jest w ogóle początek działalności Pana Jezusa. Najpierw jest wesele w Kanie Galilejskiej, pierwszy cud, i zaraz potem jest świątynia i wyrzucanie przekupniów ze świątyni. To powoduje, że Jan trochę inaczej o tym wszystkim mówi. U Jana to nie jest tak, jak zwykle myślimy, że właśnie za to, co Pan Jezus zrobił, to został skazany na śmierć. Skoro tak postąpił, no to dostał karę. U Jana tak nie jest. U Jana to jest gest, który rozpoczyna jego działalność. Jest początkiem i jednocześnie pewnym programem, który zapowiada to, co jest głównym przesłaniem Jego słów, Jego orędzia, tego, co nam zostawił nie tylko wtedy, ale co zostawia ciągle i nieustająco. Wiecie, gdyby tak chcieć uprościć i streścić dwa główne konflikty, które Pan Jezus ma i które opisuje Ewangelia, dwa takie główne mianowniki, to On ma jeden konflikt z faryzeuszami, a drugi ma z sadyceuszami. To są dwa różne od siebie stronnictwa. Moglibyśmy to uprościć i powiedzieć, że faryzeusze to są księża, a sadyceusze to są biskupi. No oczywiście, że księża, ale biskupi. Generalnie znamy ten konflikt z faryzeuszami. O tym jest większość tych polemik, często brutalnych Jezusa, tej przepychanki słownej, tego wyrzucania sobie różnego rodzaju zaniedbań. No bo to jest opowieść o tych kapłanach, którzy chcą dobrze wyglądać, chcą, żeby ich ludzie widzieli, żeby ich chwalili, że jak się modlą, to widać, że jak oni się modlą, jak klęczą, to widać, jak klęczą. I jednocześnie to jest to wszystko związane z tym, co Pan Jezus mówi, jesteście hipokrytami. Jesteście obłudnikami. Po prostu udajecie, bo co innego myślicie, co innego pokazujecie, co tam macie w sercu, co tam w ogóle daleko w ogóle od Boga jesteście, ale na zewnątrz w ogóle ręce złożone, piękne i cudowne. I to jest jeden z konfliktów. Dzisiejsza scena wyrzucenia przekupniów ze świątyni odnosi się do tej drugiej grupy. Odnosi się do sadyceuszy. To znaczy do ludzi, moglibyśmy powiedzieć, którzy rządzą Watykanem. To znaczy rządzą najważniejszą świątynią w całym Izraelu. Którzy są strażnikami całej religijności, całego systemu religijności, który w ówczesnym czasie panował. I gest Jezusa, tak doskonale przemyślany, tak szokujący, tak wstrząsający w tym swoim zachowaniu, tak odbiegający od tego wszystkiego, do czego nas przyzwyczaił. Gest człowieka, który nie jest szalony, który jest bardzo przemyślany i doskonale wie, czego chce i co chce tym osiągnąć. Jakie ma wzburzenie wywołać i jakie pytania postawić w tych, którzy to widzą i których to dotyczy. Chodzi o dwie rzeczy. Ten gest po pierwsze uderza w myślenie o religii i tworzenie z religii systemu. Systemu, który jest zimny. Systemu, który jest nieludzki. Systemu, który jest odpychający. To znaczy budowania wiary na tym wszystkim, co zewnętrzne. Na pięknych obrzędach, rozbudowanych i cudownych, w których nie ma życia. Na niezwykłych budynkach, na niezwykłych gestach, które są odpychające, wypychające ludzi. Nie zapraszające, ale właśnie wręcz wypychające ludzi. Odstraszające ich. Tworzenia z religii takiej formy, która zajmuje się sama sobą. Która nie myśli o tym, co tam dzieje się, jak przeżywa to człowiek, ale przede wszystkim zwraca uwagę, żeby dobrze wyglądało. Żeby to pięknie wyglądało, podnośnie wyglądało. To jest uderzenie w jakieś skostnienie. Skostnienie form. Jakieś zabetonowanie form, o których wszyscy mówią, tak było zawsze. Po co się tu czepiać? My tutaj tego bronimy, my tu chronimy. I to jest uderzenie w takie myślenie, które z jednej strony mówi dewocja, jakiś, nie wiem, liturgia, a jednocześnie nie ma w tym Boga. Jednocześnie wypycha z tego wszystkiego Pana Boga. Jeden z największych krytyków chrześcijaństwa, Fryderyk Nietzsche na początku XX wieku, w takiej bardzo głośnej swojej książce Wiedza radosna, takiej przypowieści, bardzo niezrozumianej, bardzo źle też odbieranej w ówczesnym czasie, opowiada o takim człowieku, który w środku dnia wbiega na rynek pewnego miasta z zapaloną lampą i krzyczy do ludzi: zabiliście Boga. W środku dnia z zapaloną lampą. Nietzsche był wtedy niezrozumiany. Dziś po latach pewnie rozumiemy go trochę lepiej. To znaczy rozumiemy to ostrze krytyki skierowane właśnie w taką napompowaną formę, w której nie ma życia. W której jest wszystko, tylko nie zajmowanie się problemami ludzi i nie ma w tym Boga. Ale wszystko jest cudowne, wielkie i niezwykłe. Natomiast człowiek się czuje tym w tym jak w muzeum. I druga rzecz, która jest uderzeniem oczywiście także w tych sadyceuszy, to jest krytyka religii sprowadzonej do moralności. Wiary sprowadzonej do moralności. To znaczy, jesteś członkiem tego systemu. Wejdź tylko do nas i tak do świątyni możesz chodzić i żebyś chodził. Na świątynię masz dawać i dawaj. Staraj się być dobry, ale my się wszystkim resztą zajmiemy. Sprowadzenie wiary do takiego myślenia, no to jest skazanie siebie na jakieś duchowe samobójstwo. No, bardzo prosty przykład, którego odprysk, a może wcale nie odprysk, tylko przykład widzimy na co dzień, czy widzimy teraz. Post, który przeżywamy. Różnego rodzaju umartwienia, postanowienia. Dobre, szlachetne, pobożne. Wszystko świetnie. Można je robić, ale bardzo często tak jest, że postanowienia to jedno, a ludzie, z którymi ja żyję, to drugie. I ja biorę te postanowienia, ale ludzie koło mnie mają coraz gorzej z tymi postanowieniami. To znaczy, w ogóle nie dbam o to, żeby poprawić relacje i zajmuję się tylko sobą i swoją doskonałością. Aż chciałoby się czasem powiedzieć: ludzie, jedzcie te wszystkie czekolady, jedzcie te cukierki, jedzcie to mięso i tą kiełbasę, ale poprawcie relacje między sobą. Myślcie o poprawieniu relacji między sobą w najbliższych, które najbliższe są sercu. Gest Pana Jezusa, uderzający w to wszystko, to nie jest gest reformatora. To nie jest opowieść o człowieku, tak jak, nie wiem, w Matrixie, że mamy reformatora, który mówi: my to troszkę tutaj poreperujemy, my to wszystko tak tutaj troszkę skorygujemy, a potem to wszystko znowu zostanie wchłonięte przez ten system. Nie. Gest Pana Jezusa to jest jakaś emocjonalna i duchowa bomba, która ma to wszystko rozsadzić. To jest tak odbierane przez tych, którzy go widzą. On nie mówi o tym, że my to trochę musimy skorygować. Nie, on mówi: my to musimy wszystko rozsadzić. Bo tak dalej być nie może. Przekonanie Jezusa o słuszności tego gestu świadczy to zdanie, które dla słuchaczy jest szokujące. Zburzcie tę świątynię. Zburzcie ją, odbuduję w 3 dni. Dopisek Jana, bo Ewangelia jest napisana znacznie później, jest chronologicznie dopiskiem późnym. To znaczy, że a on mówił o świątyni swego ciała. Nie, najpierw mówił o tej świątyni, którą budowano 46 lat. I mówię: zburzcie to. To jest dowód na to, jak bardzo wewnętrznie Pan Jezus jest zdeterminowany, żeby pokazać, o co mu chodzi. To jest jakieś mentalne podłożenie takiej bomby, która się odwołuje do proroków, nie wiem, do Ezechiela i do Izajasza. Oto wszystko czynię nowe. Daję wam serce nowe, nowego ducha. Wydobywam was z grobów, mój ludu. Nie tu na zasadzie korekty tego, co mamy, kompletnie inaczej, w wolności waszych serc. To jest programowy gest, który potem Jezus wyjaśnia przez całe swoje nauczanie. Mówiąc o tym, że wiara jest bardzo osobistym wyborem. Że wiara to jest decyzja zmiany swojego życia, która odbija się na najbliższych nam, bo oni to widzą. Że wiara to nie jest światopogląd, co znaczy przyjęcie jakichś prawd i zasad, tak jak myślimy o światopoglądzie filozoficznym, tylko jest stylem życia, przeżywania życia, nie tylko w kościele, ale w ogóle ze sobą, na co dzień, sposobem przeżywania życia. Że wiara to nie są kamienne tablice, to nie są marmurowe posągi, to są tylko drogowskazy, które mają pchnąć nasze serca głębiej do bardzo osobistego doświadczenia z Bogiem, bardzo osobistej relacji z Jego miłością, a nie z przepisami. Że wiara, jak potem powie w swoich wszystkich przypowieściach, to jest ciągła zmiana. To są te zaskoczenia, które są. To jest to odkrywanie czegoś nowego. To jest ta zaskakująca zmiana miejsc, że nagle ten, co nie ma, to ma. A ten, co jest ostatni, to jest pierwszy. Ten, co jest potłuczony, to nagle jest zdrowy. Opowiada o tym przy różnego rodzaju przypowieściach. Zaczyna od tego gestu, który wszystko rozwala, to, co jest skostniałe. I mówi, nie, nie, w ogóle nie, pójdziemy zupełnie w inną stronę. Nie od zewnątrz, tylko od waszego serca. To jest coś, co rozsadza. Takie dotknięcie, takiej wolności i siły, energii, to jest coś, co zmienia. Jak mówił jeden ze świętych, nie, to wierzyć to znaczy zmieniać się, a być doskonałym to zmieniać się cały czas. Przypomniałem sobie to zdanie dzisiaj i to jest to. I teraz pomyślcie, to takie myślenie, taki gest, no to się nie mogło podobać tym, którzy byli strażnikami tradycji, tymi, którzy byli strażnikami tych pomników i zasad. To nie może się do dzisiaj podobać tym, którzy chcą tak myśleć. A jednocześnie, jak święty Jan kończy tę Ewangelię, słyszeliśmy, wielu uwierzyło Jezusowi, widząc te znaki i widząc to, co robił.